sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 19. W kalendarzu niezmiennie 176 dzień 2023 roku, czyli niedziela, 25 dzień czerwca. Niezmiennie także na antenie Polskiego Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Zapraszamy na drugą część. Zapraszamy, czyli realizujący audycję Krzysztof Jankowski, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Sporo mówić będziemy o zbliżającej się sportowej przyszłości w stolicy Wielkopolski i nie tylko, bo będziemy rozmawiać o kolarskim wyścigu 80. jubileuszowym Tour de Pologne, który wystartuje właśnie z Poznania. Pierwszy etap z finiszem na torze Poznań. Sygnalizował to już w rozmowie z nami prezes Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Bieliński, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy w innym wywiadzie. Będzie także o siatkówce plażowej i o starym już cyklu Plaża Wolności, tym razem Plaża Wolności 2023. Podsumujemy zakończony sezon koszykarski w Wielkopolskim Związku Koszykówki razem z prezesem Łukaszem Zarzyckim. Będziemy rozmawiać o ewentualnej przyszłości już na parkietach superligowych ekipy Beniaminka z Kalisza, czyli z żeńskiej drużyny Szczepiorna Kalisz. Nie zabraknie mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Powiemy o barażowych spotkaniach, o miejsce w czwartej i piątej lidze piłkarskiej. Będzie także wizyta w drużynie Wiary Lecha i opowiemy Państwu także o zbliżających się mistrzostwach Polski w piłce nożnej ministrantów. Ta impreza odbędzie się w Gnieźnie. To wszystko będzie do godziny 20 na antenie Polskiego Radia Poznań. W dzisiejszym wydaniu audycji w sportowym rytmie przypomnijmy sobie najważniejsze informacje sportowe dnia.
No, wiele się jeszcze dzieje i może być radośnie, jeśli chodzi o poznański sport na Igrzyskach Europejskich w Baku. W Krakowie, przepraszam. W Baku były pierwsze,
tak, drugie w Mińsku, a trzecie w Krakowie.
Ciekawe, czy będą czwarte. Natomiast jeśli chodzi o trwające, to Julia Walczyk-Klimaszyk awansowała do finału rywalizacji florecistek. W półfinale poznanianka pokonała Rumunkę Malinę Czalugeranu. I jeszcze dzisiaj, przed godziną 20, Julia Walczyk-Klimaszyk rozpocznie swoją walkę o złoty medal, a Krzysztof Kaczkowski awansował do półfinału rywalizacji szablistów, co już daje co najmniej brązowy medal. I lada moment walka o finał polskiego szablisty z Brytyjczykiem Williamem Dirim. Także lekka atletyka w Chorzowie, to są zarazem drużynowe Mistrzostwa Europy, ale indywidualnie wręczane są medale za Igrzyska Europejskie. Zatem na 200 metrów dzisiaj w biegu na męskim, na 200 metrów Albert Komański srebrny medal, a Norbert Kobielski wywalczył brąz w skoku wzwyż. Natomiast jeśli chodzi o to, co poza arenami Igrzysk Europejskich się dzieje, no to polscy siatkarze pokonali w Rotterdamie Włochy 3-1 w ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. To szóste zwycięstwo zespołu Nikoli Grbicza w tych rozgrywkach. Hiszpan Carlos Alcaraz wróci na prowadzenie światowego rankingu tenisistów, bowiem w finale turnieju na trawiastych kortach w londyńskim Queen's Clubie Alcaraz pokonał Australijczyka Alexa de Minaura 6-4 i 6-4 i dzięki temu w rankingu wyprzedzi jutro Serba Nowaka Dziokowicza. A w meczu żużlowej pierwszej ligi PSŻ Poznań pokonał dzisiaj w derbach regionu Ostrowie 46-44, punkt bonusowy dla zespołu z Ostrowa.
To oczywiście żużlowa rywalizacja na dwóch kółkach, o rywalizacji jednak na dwóch kółkach nie napędzanych żadnym silnikiem, czyli o kolarskiej rywalizacji w wyścigu 80. Tour de Pologne, który swoją premierę będzie miał pod koniec lipca w Poznaniu. Opowiemy Państwu dokładnie za 2 minuty i 46 sekund, bo tyle trwa nasza muzyczna premiera w drugiej godzinie. Utwór o znamiennym tytule Here Comes the Sun, tutaj nadchodzi słońce.
Kolarzy na trasie pierwszego etapu Tour de Pologne będzie można spotkać w północnej, wschodniej i południowej części dawnego województwa poznańskiego oraz oczywiście w stolicy regionu.
Startujemy na międzynarodowych targach poznańskich, kończymy na torze Poznań z lotnymi finiszami w Suchym Lesie w Środzie Wielkopolskiej.
Łącznie 183 km i 700 metrów wylicza Romuald Szaj, organizator poznańskiego etapu. Na drugi dzień kolarze wystartują z Leszna i ruszą do Karpacza. Później odwiedzą m.in. Opole, Bielsko-Białą, Katowice, gdzie odbędzie się czasówka, by dotrzeć do mety oczywiście w Krakowie, bo jak niedawno na naszej antenie zdradził organizator wyścigu Czesław Lang.
Kraków dla Tour de Pologne jest tak jak Paryż dla Tour de France, zakończenie na Błoniach.
Wróćmy jednak do Wielkopolski, gdzie będziemy mieli mocny kolarski weekend. Zanim bowiem kolarze ruszą na trasę siedmioetapowego wyścigu, musi odbyć się prezentacja wszystkich ekip i do niej dojdzie na poznańskich targach w piątek 28 lipca. Z wielką pompą.
Szczególną z Czesławem uwagę poświęciliśmy na prezentację, żeby pokazać nie tylko kolarzy, ale też nasze miejsce historyczne, czyli powstanie wielkopolskie. No i też w jaki sposób naturalnie chcemy upamiętnić to stulecie Automobil Klubu Wielkopolski. Tu taka niespodzianka będzie, no będzie coś takiego, czego jeszcze nie było na żadnym dużym czy wielkim turze. Ani Tour de France, ani Giro, ani Vuelta, ani inne wyścigi tego typu prezentacji drużyn nie pokazały.
To w piątek, a dzień później, 29 lipca, przy targach Start Honorowy, przy lotnisku Start Ostry i wspomniany na wstępie objazd Wielkopolski z metą na torze Poznań. A tam, zanim dojedzie zawodowy peleton, będzie się ścigał kolarski na rybek.
Te wyścigi dla dzieci, młodzieży, no, ja darzę wielką sympatią, bo sam zacząłem się ścigać dzięki takiemu wyścigowi właśnie kiedyś. Tak był bardzo popularny wyścig pokoju, to wszystkie miasteczka powiatowe i tak dalej organizowały małe wyścigi pokoju, żeby gdzieś tam szukać tych talentów. No i ja na damce mojej mamy, którą mi pożyczyła, wystartowałem w takim wyścigu akurat, no dobrze pojechałem, zapisałem się do klubu Warszawytów. No i stąd mam wielki sentyment.
Oczy kibiców przede wszystkim będą jednak zwrócone na zawodowców. Typowo polskiej, profesjonalnej grupy w kolarskiej elicie nie ma. Mamy, ale będą Polacy w innych grupach, prawdopodobnie m.in. Rafał Majka i Alan Banaszek. Ale będzie też reprezentacja Polski w charakterystycznych trykotach z czerwonym pionowym pasem na białym tle.
Tour de Pologne to jest World Tour, zarezerwowany dla drużyn tych topowych, prawda? No ale tutaj w związku z tym, że nie mieliśmy grupy zawodowej, to jeszcze było zanim była grupa przez chwilę CCC, postaraliśmy się i dostaliśmy zgodę UCI na to, żeby Polska mogła wystawiać tę reprezentację. No i utrzymujemy to. Na pewno jest to wielka szansa dla kolarzy, którzy no, chcą się pokazać, gdzie są menedżerowie wszystkich najlepszych ekip, gdzie ścigają się najlepsi kolarze świata, pokazać się w tym gronie. Także ja zawsze ich namawiam, żeby się przygotowali, żeby byli w dobrej formie, żeby walczyli, ale tak jak się patrzy na historię występu reprezentacji polskiej, to zawsze Polacy walczyli, czy to Marek Butkiewicz, czy inni o koszulkę, nie wiem, najlepszego górala, najbardziej aktywnie, zresztą widzimy Polaków zawsze aktywnych w ucieczkach. Także jadąc, nie są tłem, a chcą dać radość tym kibicom, których jest na trasie niemało, bo w ubiegłym roku w ciągu 7 dni na trasie 1300 km łączna widownia była prawie 4 miliony ludzi.
I dla tych milionów widzów samorządy i wielkie firmy dokładają się do organizacji wyścigu, będąc potem gospodarzami etapów oraz sponsorami lotnych i górskich premii.
Radio Poznań pod siatką.
Są takie imprezy, które na stałe wpisały się już w poznański krajobraz i bez wątpienia taką imprezą jest Plaża Wolności, która już od 2008 roku jest organizowana w stolicy Wielkopolski przez Damiana Lisieckiego.
Tak, oczywiście eventy mają swoją dynamikę i trzeba być czujnym, że tak powiem, bo to jest też potencjał ludzki, może gdzieś zawieść w jakimś momencie i trzeba bardzo pilnować. Natomiast tak, mamy już tyle doświadczenia, że pewne sytuacje jesteśmy w stanie przewidzieć, zapobiec i żeby gdzieś tych problemów, które mogą się zrodzić i jakby je przewidzieć, uniknąć.
Od 2020 roku robicie te imprezy nad Jeziorem Rusałka, wcześniej na Placu Wolności. Zastanawiam się, gdybyśmy porównali te dwie miejscówki, co było trudniejsze do ogarnięcia, co jest łatwiejsze organizacyjnie?
Nie, no jasne, że Rusałka, tak, no mamy gdzieś, nie nawozimy przede wszystkim 700 ton piasku i nie wywozimy i nie sprzątamy Placu Wolności. Każdy z tych eventów ma swój urok. Mi to miejsce teraz nad Jeziorem Rusałka jest... Ja powiem, przypasowało organizacyjnie. Zarządca terenu też wydaje mi się, że jest zadowolony. Też bardzo dziękuję w ogóle za możliwość tych organizacji tego eventu właśnie w tym miejscu. Obawy były. Obawy były, no bo w końcu wynosimy się z centrum miasta, przenosimy się nad jezioro, ale wydaje mi się, że ten odbiór, to ryzyko pierwsze w tym 2020 roku, kiedy się odbywał event po raz pierwszy tam, że coś może nie wypalić, a wszystko wypaliło i jest kontynuacja tego roku.
No dobrze, to o kwestii sportowej tegorocznej edycji pomówmy. W ten weekend Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek. Za tydzień już event docelowy, czyli jedna z rund eliminacji Mistrzostw Polski Seniorów, prawda?
Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów Enea Beach Cup jest w sobotę i w niedzielę. Przerwa właściwie 4 dni i właściwie już od środy montujemy cały event na eliminację do Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej w kategorii kobiet i w kategorii mężczyzn. No, jako trzygwiazdkowy turniej, no, z najwyższej rangi, jeśli chodzi o eliminację do Mistrzostw Polski.
Co wskazuje na to, że tutaj naprawdę powinny najlepsze polskie pary się pojawić?
Tak, teoretycznie tak. Oczywiście dziś konkurujemy trochę z eventami zagranicznymi i niektóre polskie pary mogą wyjechać na jakieś turnieje zagraniczne, zdobywać punkty do rankingu Federacji Światowej, ale mam nadzieję, że większość par tutaj, zarówno kobiecych, jak i męskich, zawita do Poznania.
Dominik Witczak, członek Wydziału Siatkówki Plażowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Bardziej się cieszę, że tak dobrze przygotowane projekty cały czas są kontynuowane. Wiem, ile wymaga to od organizatorów, ale też od władz miasta, nakładów jakby finansowych, ile też pracy przy wykonaniu tego, żeby to stało na najwyższym poziomie, i tak naprawdę te eventy, które się powtarzają, tak jak w Poznaniu. Poznań jest bardzo dobrym przykładem tego, że impreza zorganizowana na dobrym poziomie nie tylko wpisuje się na stałe w kalendarz, ale też cały czas rozwija, co tegoroczne rozgrywki nad jeziorem Rusałka pokazują jeszcze bardziej.
Nad Rusałką już się dzieje, bo rozgrywane są turnieje młodzieżowe, natomiast Plaża Wolności w przyszły weekend zapraszamy na Rusałkę. Nad Rusałkę zapraszamy też do słuchania Sportowej Areny w najbliższy wtorek po godzinie 21. No, lato w pełni, no to trzeba letnie tematy poruszać i właśnie o siatkówce plażowej w Poznaniu będziemy przede wszystkim mówić, bo Plaża Wolności to jest nie jedyna siatkarska inicjatywa tego lata zaplanowana w stolicy Wielkopolski, a też w innych miastach też będzie się działo. Gośćmi w studiu będą Damian Lisiecki, organizator Plaży Wolności, ale też były siatkarz plażowy i halowy, a także Jacek Kubiak, współorganizator Plaży Wolności, ale też innych siatkarskich inicjatyw, m.in. Chwiałka Wolej. Zatem siatkarska plażowa sportowa arena w najbliższy wtorek po godzinie 21. Bardzo serdecznie zapraszam.
Radio Poznań pod koszami.
Podczas kwalifikacyjnego turnieju koszykówki 3x3, który odbył się w Tarnowie pod Górnem, była też znakomita okazja, by tak plenerowo podsumować cały sezon w Wielkopolskim Związku Koszykówki. Prezes Łukasz Zarzycki, to był udany sezon dla basketu w naszym regionie?
Ja myślę, że tak, że to był bardzo udany sezon. Jak zawsze mamy duże osiągnięcia w rozgrywkach młodzieżowych, ale też bardzo pozytywnie w rozgrywkach seniorskich zaprezentowały się nasze drużyny. W rozgrywkach C-klasy Stal Ostrów zajęła trzecie miejsce, na ZTS Politechniki Poznań piąte. Bardzo fajnie i dobrze zaprezentowała się ekipa Przemka Szurka w swoim debiucie w pierwszej lidze. Mamy też awans nowych zespołów do drugiej ligi. Mamy awans również zespołu z Międzychodu do pierwszej ligi męskiej, więc no, tych sukcesów było bardzo dużo i myślę, że ten sezon jest bardzo pozytywny.
Zawsze też wysypy koszykarskich, młodzieżowych medali, jeśli chodzi o nasz wielkopolski basket?
Jak zawsze sukcesy również młodzieżowe. Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3. Kilka tych medali uda się dla Wielkopolski. Tutaj mamy dwa mistrzostwa Polski i drużyn męskich w tym roku, bo zawsze jednak więcej tych sukcesów było w żeńskiej koszykówce, natomiast w tym sezonie zespół Enea Basketu zdobył złoty medal W19 mężczyzn, a koszykarze Pyry W13. Są medale żeńskie, ale nie złote, więc na pewno to cieszy.
Zapytam trochę przekornie. Największe bolączki w Wielkopolskim Związku Koszykówki to co, cały czas finanse, czy nie?
Ja myślę, że no wiadomo, że zawsze w sporcie, przede wszystkim zawodowym, no te finanse są najważniejsze. No na pewno cały czas brakuje hali sportowej do gier zespołowych w Poznaniu, no bo to jest dla nas bardzo duży kłopot tutaj w Poznaniu. Natomiast no tak ogólnie no sukcesy są duże i trzeba się cieszyć. No trzeba patrząc przez pryzmat całej wielkopolskiej koszykówki, to naprawdę no jesteśmy jednym z najsilniejszych okręgów, jak nie najsilniejszym w Polsce, i to na pewno cieszy.
To jeszcze spójrzmy na jedną sprawę. Po ostatnio dosyć no, głośnym echem odbiło się takie, nie wiem jak to określić, wchłonięcie czy asymilacja MKK Pyra, Młodzieżowego Klubu Koszykówki Pyra Poznań, pod skrzydła poznańskiego AZS-u. No to jest też szansa na rozwój?
No ja myślę, że tak. No wiadomo, że AZS to jest klub z ponad stuletnią tradycją i tutaj działacze Pyry już od kilku lat zastanawiali się, jak dalej funkcjonować. Myślę, że tutaj działacze się porozumieli i myślę, że powrót koszykówki męskiej do AZS-u, który przecież w historii odnosił ogromne sukcesy, tak naprawdę tylko ustępował Lechowi Poznań, jeśli chodzi o liczbę medali i tytułów mistrza Polski seniorskich, jak i młodzieżowych, więc ja myślę, że to jest dobry kierunek i gdzieś no czasem tak bywa, że te mniejsze kluby, no jakaś formuła się w pewnym momencie wyczerpuje, no ale po to mamy tak duże i utytułowane kluby, że wtedy mogą zawsze być z pomocą i tak to po prostu myślę będzie wyglądało.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Kapitana zespołu Szczypiorna Kaliszy Katarzyna Pitewska. Pani Kasiu, serdeczne gratulacje jeszcze, bo wielu kibiców Wielkopolsce żyje tym waszym awansem, że wreszcie będą regionalne derby w Superlidze z ekipą MKS Super Urbis. Też się chyba pani cieszy, że kaliska żeńska piłka ręczna jest w krajowej elicie.
Tak, dziękujemy bardzo. No tak, mamy nadzieję, że będzie to fajne widowisko, że będziemy mogły się spotykać właśnie na takich chociażby derbach.
Wasza drużyna to jest drużyna przede wszystkim młoda i myślę nie tylko o wieku zawodniczek, bo panią nie zaglądamy w metryki, ale młoda jeśli chodzi o staż klubu, prawda? Bo to w ciągu właściwie 2 lat się wydarzył ten awans do Superligi.
Tak, myślę, że niewiele klubów może pochwalić się taką historią. No, idziemy do przodu i mam nadzieję, że będziemy osiągać coraz to lepsze sukcesy.
Niektórzy kibice interesujący się piłką ręczną to pewnie wiedzą, ale może nie wszyscy. Katarzyna Pilitowska to nie jest przypadkowa zbieżność nazwisk z pewnym panem grającym w NRZ MKS Kalisz.
Nie, to jest mój mąż, tak.
Też chciała pani po prostu towarzysząc mężowi w Kaliszu grać właśnie w piłkę ręczną, przecież ma pani też reprezentacyjną przeszłość.
Dokładnie, szczerze mówiąc to już nie podejrzewałam, że będę grać. Po urodzeniu dziecka gdzieś tam wiadomo, że liczyłam się z tym, że 2 sportowców zawodowych może być ciężko. No, ale pojawiła się taka okazja i no i jak widać wyszło super.
Czyli apetyt rośnie w miarę jedzenia, znowu występy na superligowych parkietach. Tak patrząc na tę czołówkę ligi, no to wiadomo Zagłębie Lubin, ekipa z Lublina, z Kobierzyc, finał Pucharu Polski doskoczyła drużyna z Jarosławia. Jak się w tym wszystkim będzie można analizować? Jest pani optymistką, jeśli chodzi o Szczypiorno Kalisz?
Jestem optymistką, chociaż no też musimy patrzeć taką chłodną głową na to. Jesteśmy Beniaminkiem, no zaraz zobaczymy, jak się wzmocnimy. Mam nadzieję, że utrzymamy się w tej Superlidze, no a myślę, że no, na medale może jeszcze będziemy musieli poczekać troszkę.
Jak można scharakteryzować się tę waszą drużynę okiem kapitanki zespołu, nie wiem, mieszanka młodości i rutyny, drużyna waleczna, czy też jednak na takiej stricte jakości sportowej opierająca zdobywanie bramek, później punktów?
No myślę, że jesteśmy mieszkanką młodości i doświadczenia. No to właśnie nasz ten rozwój pokazuje, że to jest dobre połączenie. No i zobaczymy, co pokaże dalej czas.
Magazyn Wielkopolskiego Lech, jedna z ostatnich odsłon, dlatego że powoli kończy się sezon piłkarski w niższych ligach. Rozgrywane są mecze barażowe o awans do poszczególnych klas rozgrywkowych, między innymi o ostatnie miejsce w 4. lidze. W tych barażach wzięła drużyna Warty Międzychód, która zajęła pierwsze niespadkowe miejsce w 4. lidze, patrząc od dołu, i 3 wiceliderów 3 grup wielkopolskich 5. lig. No i Warta Międzychód, to właśnie zespół z 4. ligi, zmierzył się w barażach z Zawiszą Łęka Opatowska i w spotkaniu tych drużyn padł remis 2-2, a w rzutach karnych Warta Międzychód wygrała 5-4. Natomiast w drugiej parze Pogoń Łobrzenica na własnym boisku pokonała GKS Dopiewo 6-1. To spotkanie 2 drużyn, które zajęły 2 miejsca w 2 grupach 5. ligi. No i finał między Wartą Międzychód a Pogonią Łobrzenica odbędzie się w Międzychodzie jako drużynie, która sklasyfikowana była wyżej, 28 czerwca. Zatem 28 czerwca w Międzychodzie Warta zagra z Pogonią Łobrzenica o ostatnie miejsce w wielkopolskiej 4. lidze.
Nie musiała rywalizować o miejsce w piłkarskiej 4. lidze drużyna Wiary Lecha Poznań, która wygrała grupę 2 piłkarskiej 5. ligi. No i upragniony awans na 4., na 5. poziom rozgrywkowy, ale ten najwyższy w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej do arbuty 4. ligi podopieczni Łukasza Kubiaka zdobyli. Jaki zatem jest tam właśnie krajobraz po awansie?
W magazynie Wielkopolskie Gole składamy wizytę u świeżo upieczonego czwartoligowca. Wisiało to w powietrzu, w końcu Wiara Lecha awansowała do 4. ligi. Prezes klubu Paweł Piestrzyński. Historia futbolu uczy, że za wcześnie orderów nie można sobie przypinać. Też musieliście powalczyć naprawdę do końca o ten awans.
Tak, udało nam się to w przedostatniej kolejce. Mogliśmy to zrobić 3 kolejki przed końcem, ale pokrzyżowało nasze plany GKS Dopiewo. No, najlepszy zespół rundy wiosennej. Przyjechali do nas. Mogliśmy mecz wygrać, ale w końcówce 2 gole Dopiewa przechyliły szale na ich korzyść i musieliśmy się pogodzić z porażką 1-3, ale po kilku dniach powinniśmy za nie myśleć, zrobiliśmy swoje, wygraliśmy 2-0.
O tym, jak budowany jest wasz zespół, już wielokrotnie mówiliśmy, ale w tym kontekście warto porozmawiać o przyszłości, no bo czwarta liga to już jest jedna grupa na całą Wielkopolskę. Jest to na pewno wyzwanie i logistyczne, i sportowe. O logistykę najpierw spytam, jak to będzie wyglądało?
Sprawdziliśmy mapę i generalnie te wyjazdy nie będą jakieś dalsze niż w piątej lidze. Nawet można powiedzieć, że niektóre będą zdecydowanie bliższe. Choć wypadną nam 2 mecze derbowe, to będziemy częściej jeździli wokół Poznania, aniżeli gdzieś na landy po 100 kilometrów.
Bo tych drużyn w czwartej lidze sporo jest właśnie tutaj, może nie w samym Poznaniu, ale w okolicach, w powiecie i wokół powiatu poznańskiego.
Dokładnie, będziemy w Stęszewie, Kórniku, Pobiedziska, Gnieźnie, Wrześni, Tarnowie Podgórny. To wszystko jest blisko Poznania. Wiadomo, też będą zdarzą się wyjazdy dalekie, jak Ostrów Wielkopolski, gdzie pojedziemy 2 razy, czy też Szydłowo pod Piłą, ale myślę, że damy sobie radę. Skoro dawaliśmy radę w piątej lidze przy podobnych wyjazdach, także damy radę w czwartej lidze.
To na pewno też będzie mobilizacja dla miejscowych kibiców Lecha, których nie brakuje w tych miejscowościach, które wymieniłeś.
Tak, no będziemy jeździć na pewno większych ośrodków. Nas to bardzo cieszy, ponieważ będzie okazja do tego, żeby fankluby w fajnej atmosferze porywalizowały ze sobą na najlepszy doping, najlepsze oprawy, także na pewno cieszymy się, że takie większe miejscowości odwiedzamy.
No i teraz o wyzwania sportowe zapytam, bo ten zespół w czwartej lidze chyba musi być trochę mocniejszy niż w piątej.
Planujemy wzmocnienia, aczkolwiek wiadomo, że tutaj zderzamy się z lekką ścianą, ponieważ większość klubów, jak nie wszystkie w czwartej lidze, płacą zawodnikom. Chcielibyśmy promować młodych kibiców Lecha Poznań, którzy chcą grać w piłkę i także kibicować Lechowi Poznań. Liczymy na to, że pozyskamy kilku wartościowych młodych zawodników i będą stanowili o naszej sile w następnym sezonie.
Bo tak jak było w B i FA klasie, tak jak było w klasach okręgowych, jak było w piątej lidze, nie wystarczy nieźle grać w piłkę, ale trzeba być kibicem Lecha, żeby grać w drużynie Wiary Lecha.
Samo przez się mówi, że są tutaj kibice Lecha Poznań, którzy wspierają Lecha przy Bułgarskiej, czy też kilka razy w sezonie na wyjeździe. Nie będziemy tego zmieniać na pewno i chcemy dalej przy tym trwać.
Jak awans do czwartej ligi przyjęły stare ekstraklasowe wygi, takie jak Siergiej Krywiec, Jakub Wilk, Hubert Wąkiewicz, Błażej Telichowski?
Huberta akurat nie było na ostatnim meczu, ale wysyłał gratulacje i mówił, że mamy się bawić na konkretnie. Błażej swoją przyśpiewkę z Pucharu Polski zaserwował nam w szatni, także atmosfera po awansie była naprawdę topowa i byli zawodnicy Lecha Poznań, obecnie nasi, naprawdę byli zbudowani tą atmosferą.
No, chciałbym zapytać, gdzie będziecie grać, ale jak popatrzę na mapę boisk piłkarskich w Poznaniu, to generalnie nie ma wyboru i na tej śródce zostaniecie. Coś tam trzeba zmienić?
Jesteśmy po rozmowach z Urzędem Miasta Poznania i będą nam pomagać w kwestii poprawy infrastruktury. Musi być przede wszystkim zrobiony sektor gości oraz osobne wejście na trybuny gospodarzy, czyli nasze. I to generalnie wszystko. Do naszego obowiązku będzie należało zorganizowanie speakera, stewardów, osobnego wejścia dla zawodników. Także myślę, że podołamy temu ze spokojem.
Który mecz w czwartej lidze będzie niebiesko-biały?
W czwartej lidze była Górnik, Konin, Dysko Bolia, a w czwartej, no myślę, że z Ostrowią Ostrów będą najciekawsze pojedynki. Fajny będzie wyjazd do Leszna na pewno, do Wrześni. Z Obrą Kością mogą być ciekawe mecze, z Jarotą, jeśli pojawi się też na mapie czwartoligowej. Fajny będzie wyjazd też do Gniezna. Pierwszy raz pojedziemy do Pobiedzic na Huragan, czy Mielba Wągrowiec. Ale myślę, że z Ostrowią Ostrów będą takie najciekawsze te boje.
No zobaczymy. Cała czwarta piłkarska liga w naszym regionie jest zawsze bardzo interesująca. Ciekawe wyzwanie przed drużyną Wiary Lecha Poznań. Tymczasem też zacięta rywalizacja o to, by grać w piłkarskiej piątej lidze. Tutaj mamy 3 pary rywalizujące o udział właśnie w rozgrywkach w sezonie 2023-2024 na piątym froncie w Wielkopolsce. Te 3 pary to Zjednoczeni Trzemeszno kontra Sparta Szamotuły. Pierwszy mecz odbył się w Trzemesznie wczoraj i drużyna Zjednoczonych wygrała ze Spartą Szamotuły, ale tylko 1-0. W Słupi tamtejszy klub piłkarski przegrał dzisiaj przed południem o 11:00, był początek tego meczu, z KP Piła 1-2, a ekipa LZS-u Cielcza walczy w tym barażu o 5. ligę z Pogonią Śmigiel i zwycięstwo ekipy z Cielczy 5-2. Rewanże w najbliższym tygodniu, w najbliższych dniach właściwie.
Tak, 27 czerwca to jest wtorek, spotkanie w Szamotułach Sparty ze Zjednoczonymi Trzemeszno, a o 18:00 to spotkanie, natomiast 28 czerwca o 17:30 KP Piła podejmie KP Słupia. Tego samego dnia także o 17:30 Pogoń Śmigiel zagra z LZS-em Cielcza.
Tymczasem już od jutra w Gnieźnie Mistrzostwa Polski w piłce halowej ministrantów.
26 i 27 czerwca w Gnieźnie i w okolicznych halach 18 Mistrzostwa Polski Ministrantów w halowej piłce nożnej o Puchar Królu i Nam Chryste. Redaktor naczelny tego ministranckiego pisma.
Ma to swoją historię, która zaczęła się w 2006 roku w Elblągu. 48 drużyn wtedy, dzisiaj mamy ponad 120. Wtedy to były dwie kategorie, ministrant i lektor, teraz mamy ministrant, lektor, starszy, liter, młodszy. 30 diecezji, ponad 120 drużyn, będzie się działo. Kilka tysięcy drużyn w diecezjach najpierw muszą zdobyć ten najwyższy szczyt, czyli mistrzostwo w diecezji, żeby przyjechać tu w nagrodę na dwa dni rywalizacji już ogólnopolskiej o Puchar KNCF.
Chyba też cieszy, że ministranci obok swoich liturgicznych obowiązków mają też czas na przyjemności i niekoniecznie siadają do komputera, ale chętnie jeszcze w tę piłkę grają.
Zdecydowanie tak, a z drugiej strony jest też trochę takie odkłamywanie stereotypów, że ministrant to taki chłopaczek na kanci, który tylko służy przy ołtarzu, ale to są też chłopcy, którzy często grają w szkółkach piłkarskich, którzy grają naprawdę bardzo dobrze w piłkę, tym bardziej, że jak wiemy, kilku tych piłkarzy z tych turniejów ministranckich tutaj mamy. Myślimy tutaj o Piotrowskim, prawda, chłopaku, który jest w Belgii, który tutaj zdobył brązowy medal, nie zdobył Pucharu KNC, no ale jego kariera piłkarska potoczyła się bardzo, bardzo fajnie i gdzieś nas to cieszy, że z tego Pucharu KNC się wywodzi.
30 mistrzów diecezji będzie walczyło o Mistrzostwo Polski Ministrantów w piłce nożnej halowej, o Puchar KNC. Ksiądz Rafał Wojciechowski ogarnia to wszystko logistycznie.
Mamy w sumie 23 grupy w trzech kategoriach wiekowych, czyli 7 grup w kategorii ministrant, 8 kategoria lektor młodszy i 8 kategoria lektor starszy. System rozgrywek przed południem i po południu, co pozwoli nam w miarę sprawnie te mecze rozegrać, więc to nie będzie bardzo duży przestrzał czasowy. Rozgrywki w jednej grupie powinny zamknąć się w przeciągu 2-3 godzin w ciągu dnia, więc to daje drużynom czas do tego, żeby nabrać sił, pozwiedzać Gniezno, korzystać też z wakacji, no bo jednak to jest ten czas wakacyjny i na to też chcemy czas zarezerwować.
A najlepsi, którzy wyjdą z grupy, zajmą drugie, trzecie miejsce w grupie, to już w fazie play-off będą walczyć o medale.
Oczywiście. Ci, którzy zajmą pierwsze dwa miejsca w swoich grupach, awansują do finału A i rozgrywają swoje mecze, począwszy od 1/8 finału, walcząc o tytuł mistrza. Drużyny z trzecich i czwartych miejsc w grupach będą walczyły w finale B, o kolejne miejsca w końcowej klasyfikacji i ostatnie miejsca w grupach walczą w finale C, też żeby z drugiego dnia też troszeczkę wykorzystać i mecze rozegrać.
Oczywiście hal trzeba sporo.
Mamy 12 hal zarezerwowanych, 8 hal w Gnieźnie i 4 hale na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Natomiast drugi dzień to już jest 9 hal i też równolegle te wszystkie mecze będą się tam odbywały.
No ale na finały spotykamy się w jednym miejscu i nie byle jakim.
Tak, hala imienia Mieczysława Łopatki, która jest w stanie nas wszystkich pomieścić, więc te finały nie są tylko meczami dla tych drużyn. Wszystkie drużyny, które będą obecne w Gnieźnie, wszyscy zawodnicy z opiekunami są zaproszeni na ten finał i liczymy, że też zasiądą na trybunach, żeby dopingować tych najlepszych.
W sportowym rytmie.
Na koniec naszej audycji dziennikarskie, ale nie tylko, także radiowe wspomnienie. Dokładnie tydzień temu, w niedzielę 18 czerwca, w wieku 96 lat, zmarł redaktor Teofil Różański. W latach 50. pracował w naszej rozgłośni, był dziennikarzem sportowym. W 1957 roku przeniósł się do poznańskiego oddziału Telewizji Polskiej, gdzie pracował jako dziennikarz sportowy do emerytury w roku 1981. Ale redaktor Teofil Różański to także wybitny marynista, sternik morski, wielki propagator pływania na wodach otwartych. Teofil Różański był mężem Teresy Zarzeczańskiej-Różańskiej i to on zorganizował wyprawę, podczas której w 1975 roku Teresa Zarzeczańska wpław pokonała kanał La Manche. Wspominamy teraz redaktora Teofila Różańskiego dokładnie 16 lat temu. Z okazji 80. urodzin Teofila Różańskiego rozmawiał z nim Wojciech Bernard.
Ja zaczynałem tutaj właśnie przy Berwińskiego w 1950 roku po wakacjach, będąc na trzecim roku studiów Wydziału Prawa. Ze sportem miałem o tyle do czynienia, że zawsze kochałem, uprawiałem żeglarstwo od 1937 roku w Lidze Morskiej i Kolonialnej, a potem przyszło mi być nagle redaktorem sportowym lub kandydatem na redaktora, bowiem redakcją sportową kierował wtedy pan Edmund Pacholski, doskonały znawca sportu, a jednocześnie był to mój mistrz, doskonały zresztą stylista, polonista, przestrzegał pięknej polszczyzny, niezależnie od tego, że to było sprawozdanie sportowe, zawsze przede wszystkim elegancja i język polski, to było podstawą i to go mnie nauczono w radio. Zresztą praktykę przeszedłem bardzo miłą, doskonałą. Tak się potem zdarzyło, że służbowo w 1958 roku przekazano mnie, w cudzysłowie, do pracy w telewizji Poznań, która też dopiero raczkowała. Redakcji sportowej także nie było, więc miałem pole do popisu. Trzeba było jednoosobowo obsługiwać w tej telewizji 21 dyscyplin olimpijskich w swoim czasie, pamiętam, no a około 40 dyscyplin w ogóle. I to mi się, myślę, udawało harmonijnie również z działalnością sportową, bo nadal byłem komandorem Poznańskiego Klubu Morskiego Ligi Obrony Kraju. Sam założyłem, łącznie z Teresą Zarzeczańską, moją małżonką, Wielkopolski Klub Bałtycki. Moim największym osiągnięciem, uważam, jest film dokumentalny zrealizowany na okoliczność, jak Teresa Zarzeczańska, późniejsza moja małżonka, atakowała kanał La Manche w 1975 roku, 30 sierpnia. No i za pierwszą próbą, za pierwszym podejściem pokonała diabelski przesmyk i to w doskonałym czasie, 11 godzin 10 minut, mając wtedy historyczny czas wśród mężczyzn i kobiet 17 pozycję na 100, którzy pokonali kanał. I akurat w stulecie pierwszego człowieka, kapitana Webba, który tenże kanał pokonał wówczas nawet stylem klasycznym żabką. A z mikrofonem to jest jak magnes, to jest jak narkotyk. Człowiek raz zasmakując tego, nie potrafi się wyrzec. Ja zresztą byłem na emeryturze już w 81 roku, ale przestałem pracować w dziennikarstwie z mikrofonem etatowo. Natomiast obsługiwałem wszystkie imprezy, które z mojej dziedziny, zwłaszcza wodnej, morskiej, żeglarskiej, trudno byłoby z tego samowolnie zrezygnować.
Czyli z jednej strony życie dziennikarskie, z drugiej strony też intensywne życie sportowe. Oto tak jakby dwa tory, którymi to życie przez te 80 lat się toczyło.
Tak, ja to robiłem równolegle. Startowałem w Mistrzostwach Polski, w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Żeglarskich, w klasie Fin, w klasie Pirat, w klasie Omega. Brałem udział w bardzo dużych imprezach poważnych. Ponadto miałem przepływane ponad 2000 mil morskich. Byłem bardzo dobry w tenisie stołowym. Również kiedyś zdobyłem tytuł mistrza Polski w kręgu. Na torach drewnianych, tych tradycyjnych. Uprawiałem sport i uprawiam go do dzisiaj, jak tylko mam możliwość i okazję.
Tak było 16 lat temu, ale w ostatnią niedzielę odszedł redaktor Teofil Różański. Pogrzeb redaktora Różańskiego jutro o godzinie 12.30 w Poznaniu na cmentarzu Junikowskim. Jutro o 12.30 na cmentarzu Junikowskim pożegnamy redaktora Teofila Różańskiego.
Na zegarze 19.55 powoli dobiega końca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. W niedzielę 25 czerwca sporo interesujących wydarzeń także na sportowej radiowej antenie w najbliższym tygodniu. Jutro pierwsze spotkanie ze sportem 5 minut po godzinie 7 wieczorem 19.05 i 22.05. We wtorek o 21.05 kolejne wydanie sportowej areny audycji na żywo. Tym razem będzie o siatkówce plażowej.
Tak, ponieważ sporo inicjatyw w Poznaniu i Wielkopolsce. Plaża Wolności to chyba taki największy, jak to się teraz mówi, projekt związany z siatkówką plażową w naszym regionie. Już przyszły weekend w Poznaniu nad Rusałką. Zatem organizatorzy siatkarskich plażowych imprez Jacek Kubiak i Dominik Damian Lisiecki, przepraszam, będą moimi gośćmi tutaj w studiu. Zapraszam.
Czy chciałeś powiedzieć Dominiku Witczaku, ale on wypowiadał się już w dzisiejszej audycji w Sportowym Rytmie. Znany siatkarz plażowy, wielokrotny mistrz Polski, także wspólnie z Damianem Lisieckim. Będą także Masters Orlen Mistrzostwa Polski w tej kategorii siatkarskich weteranów we wrześniu. Ta impreza w sierpniu, pewnie o niej też opowiecie.
To chyba największy siatkarski plażowy ośrodek w Wielkopolsce.
Zdecydowanie i piękne tereny nad basenami, przy basenach we wrześni. Tam wiele imprez wysokiej rangi, jeśli chodzi o siatkówkę plażową. Zresztą wcale się nie dziwimy, bo szefem Wydziału Siatkówki Plażowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej jest wrześnianin, pan Robert Wardak. Jeśli chodzi o nasze audycje, to oczywiście w czwartek o 17.15 magazyn piłkarski Kolejosz i będzie już dużo aktualiów, bo od jutra startują przygotowania piłkarzy trenera Johna Van Den Broma do sezonu 2023-2024. My już zresztą wiemy, kiedy będą pierwsze transmisje na naszych antenach obu, bo zaczniemy od MC Radia Miejskiej Stacji 102.7. To będzie piątek, 21 lipca, godzinie 18.00. Zupełna inauguracja sezonu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Warta Poznań w Grodzisku Wielkopolskim zagra z Pogonią Szczecin. Piątek, 21 lipca. Trochę wyprzedzająco Państwo o tym mówimy, ale warto sobie zaplanować. A dzień później, 22 lipca, w sobotę o godzinie 20 na stadionie w Gliwicach swój pierwszy ligowy mecz zagra drużyna poznańskiego Lecha przeciwko Piastowi oczywiście, a później zaczną się nawet europejskie emocje. Z tego, co na razie nieoficjalnie wiem, o godzinie 20 w czwartek, 27 lipca o 20 na bułgarskiej Lech zagra mecz drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Europy z Żalgirisem Kowno. Można sobie gdzieś tam już zaznaczyć w swoich piłkarskich, kibicowskich kalendarzach, bo my już powolutku te transmisyjne grafiki też musimy tworzyć. Ale cały czas pozostajemy przy niedzieli 25 czerwca. Grzegorz, najważniejsze informacje w mega skrócie.
Na lekkoatletycznej bieżni w Chorzowie drużynowe Mistrzostwa Europy, indywidualnie także Igrzyska Europejskie. Martyna Galant druga na 1500 metrów, Alicja Konieczek najlepsza na 3000 metrów z przeszkodami, Albert Komański srebro w biegu na 200 metrów, natomiast Norbert Kobielski brąz w skoku wzwyż. Te i inne wyniki sprawiły, że w drużynowych Mistrzostwach Europy Polska zajęła drugie miejsce, najlepsza włoska ekipa. Wygrali polscy siatkarze w Rotterdamie z Włochami 3-1. Czekamy na finał Julii Walczyk-Klimaszyk w turnieju florecistek na Igrzyskach Europejskich w Krakowie. Jeśli chodzi o siatkarzy, Polska-Włochy 3-1, to Liga Narodów w Rotterdamie. No i powrót na pierwsze miejsce w rankingu tenisistów Carlosa Alcaraza, hiszpańskiego tenisisty, dzięki temu, że dzisiaj w finale na kortach w londyńskim Queen's Clubie, to już trawa, pokonał Alcaraz Australijczyka Alexa de Minaura 6-4 i 6-4. W chodzieży motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie OSY-400 i złoty medal chodzieżanina Cezarego Strumnika. A na Golęcinie w Poznaniu derby żużlowej pierwszej ligi. Bardzo emocjonujące spotkanie zakończone zwycięstwem PSŻ-u Poznań z Ostrowią 46-44 z bonusem dla drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego.
Szanowni Państwo, to było dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Już przygotowana za szybą redaktor Alina Kurczewska i będzie piękna klasyka muzyczna na antenie Polskiego Radia Poznań. W pełnej gotowości pozostanie z Państwem nasz realizator Krzysztof Jankowski. My tak zerkamy na zegar, bo jeszcze będzie oczywiście zamykający sponsorski dżingiel, ale my wolniuteńko z Grzegorzem także się z Państwem żegnamy, dziękując za wspólnie spędzony czas. Jak mówiliśmy,
Krzysztof... jeszcze mam informację z ostatniej chwili. Proszę. Julia Walczyk-Klimaszyk, złotą medalistką Igrzysk Europejskich
brawo,
we Florecie.
Całkiem niedawno
zawodniczka ZSUM Poznań.
W tym studiu gościła, mieliśmy specjalną audycję poświęconą szermierce. Miała swoje wielkie europejskie, olimpijskie nadzieje Julka
Flora Pastor, Walczyk. Węgierka pokonana 15-11 przez Julię Walczyk. Wygrać z Węgierką na florytowej planszy.
W sportowym rytmie wynik. Tylko takie informacje na gorąco w naszej audycji. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się Państwu.
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak.